Cześć, tato.
Dzień dobry, witam serdecznie, to ja, Tateł.
328 odcinków trzeba było czekać, Wojtek, i teraz już jesteś ojcem.
To prawda, no rzeczywiście trochę czasu minęło.
Jak byłem w toalecie przed nagraniem tego podcastu, to zdałem sobie sprawę z tego, że tak właściwie tak dużo rzeczy przeleciało w ciągu tego trwania podcastu. Rozwody, zaręczyny, śluby i dzieci.
To prawda. No.
Tak,
teraz jest nowa rzecz właśnie w postaci młodego człowieka, więc jak najbardziej, no dzieje się. Podcast absolutnie staje się podcastem społecznym, podcastem macierzyńskim, no tak naprawdę to nie, no trzymajmy się jednak, wiadomo, że będziemy dotykać pewnie takich tematów
ale
na co
tak
dzień.
Zabawne, ale to jakby... to jest takie, Wojtek, zabawne mimo wszystko, w sensie zabawne w takim pozytywnym sensie, że faktycznie, wiesz, tyle to lat trwa,
no.
Że to jest taki fajny zapis życia człowieka, nie? W sensie tu jest naprawdę dużo rzeczy w ciągu tych 6 lat się wydarzyło. I gdzieś mimo wszystko ten podcast w jakiś sposób te rzeczy pokazuje, czy to dlatego, że to są jakby rzeczy, o których mówimy, czy też po prostu my też wiemy, no nie, jakie rzeczy się kiedy działy i na przykład,
że to się
wydarzyło w trakcie trwania tego podcastu. No ja mieszkałem 1,5 roku w Anglii, nie? Też śmiesznie właściwie. Mm-hmm. Nieporównywalnie oczywiście z tym, że Wojtku teraz przez 18 najbliższych lat nie możesz wyrzucić dziecka z domu. Znaczy, wiesz, jakby ja nikomu nie powiem.
Nie, no wiadomo.
Więc jakby...
Mówią, że każdy rodzic ma takie myśli, więc jakby wiesz, to nic nie ma w tym złego. To jest tylko kwestia, czy to zrobisz, czy nie.
Czekam na te obrazki z takim napisem te myśli. No nie? Ale to myślę, że przyjdzie czas i myślę, że mi też będzie miło w sensie obserwować z boku, bo ja będę miał tak jakby, wiesz, jakby będę mógł czuć trochę twój ból, czy irytację, czy jakby śmiech, czy takie rzeczy, no nie?
Ale bezboleśnie.
Bezpiecznie obserwując to z takiej odległości, że ja ewentualnie nawet rykoszetem nie mogę dostać. Nie?
To prawda.
Zapomniałem, ale bardzo się cieszę. Ja w ogóle bardzo się cieszę. Ostatni odcinek After Darkowy, do którego troszeczkę chcę zrobić most. Właśnie dlatego między innymi wyszedł później, bo radowaliśmy się z tego, że pojawił się człowiek.
To prawda.
Zawsze przyjemne. Chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz z tego wieczoru. Mhm. 6 pizz leżących na podłodze wygląda naprawdę imponująco. I to jest jedyna rzecz, którą o tym wieczorze powiem publicznie. 6 pizz wygląda po prostu naprawdę przepięknie.
Zgadzam się, jest to widok, który nieczęsto się widzi. Szczególnie, że te 6 pizz były otwartych cały czas, więc jakby... Tak. Wiesz, to, że tam 6 pudełek na sobie, to jest jeszcze tak, wiesz, to jest przedszkole,
pikuś,
nie?
Pikuś,
ale
no.
Wejdźmy do koledżu.
Mi się to bardzo podobało i tak jak powiedziałem, że może i nie warto było zamawiać tego, bo nie zostały wszystkie zjedzone, ale warto było chociażby dla tak zwanego efektu wow. Natomiast ja tak jak mówię, odcinek poprzedni został jakby później opublikowany, ale ja chciałem na chwilę do Patreona nawiązać, bo my dawno nie mówiliśmy, Wojtku, że jak ktoś wejdzie na patreon.com/iwypy, to może nam dać pieniądze. Ja myślę, że to jest ważne, żeby to powiedzieć, bo tego dawno nie mówiliśmy, a zauważyłem taki, Wojtek, mechanizm pewnego rodzaju, że jak o czymś nie mówimy, to z tym się nic nie dzieje. Wiesz co chodzi?
Niesamowite.
Tak, a jak napisałem na Twitterze na przykład, że można nam dać pieniądze, to ktoś dał nam pieniądze. Więc ja jakby idąc w tę stronę, moja mama zawsze mówiła, otwórz się na bogactwo, to ja się właśnie w ten sposób na to bogactwo otwieram.
Rozumiem. Ale twoja mama czytała sekret?
Moja mama czytała na pewno bardzo dużo rzeczy, Wojtku. I to, czy to był sekret, ja myślę, że ona przeczytała wszystko i dzwoni do mnie raz na jakiś czas właśnie z takimi mało coachowymi, wbrew pozorom, radami na temat życia. Paweł, tu musisz po prostu...
Kupić rachim coiny.
Utworzyć... Ej, w ogóle... Poczekaj.
Oho.
Bo otworzyłeś tutaj puszkę Pandory.
Słuchaj, oj.
Ja ostatnio mam dużo czasu, no nie? Ty masz mniej czasu, a ja mam dużo czasu. Dzisiaj rozmawialiśmy na temat tego, ty na przykład byłeś zajęty jakimiś szpitalowymi rzeczami, ja mówiłem ci, Wojtek stary, ja teraz siedzę i kucuję kolejne rzeczy związane z RSS-ami, no nie?
No tak, to jest w ogóle taki projekt niesamowity, że on cały czas trwa, że to nie jest tak, że zrobiłeś raz i koniec.
Tak, ja w ogóle to jakby zrobiłem parę rzeczy z tymi RSS-ami. RSS-y w ogóle są, jakby jest, po prostu mamy taką fajną usługę RSS-ową, gdzie można sobie założyć konto i sobie czytać RSS-y i ona działa ładnie z readerem na iOS-ie i na Macu i to jest bardzo taka fajna rzecz. Jak jesteście patronami, to sobie wyszukajcie, bo wrzuciłem dla patronów informację, jak tam sobie założyć konto. Teraz ja pracowałem nad trzema rzeczami dzisiaj z tym związanymi. Pierwsze było to, że chciałem sprawdzić, czy inny silnik byłby równie dobry.
No.
Bo interfejsowo od strony jakby www wygląda dużo schludniej i ma dużo więcej funkcji, natomiast okazuje się, że nie wspiera wszystkiego, co ja bym chciał, żeby wspierał w aplikacji na Macu, w readerze. To znaczy Fresh RSS, z którego teraz korzystamy, pozwala na dodawanie nowych rzeczy, w sensie dodawanie, subskrybowanie z aplikacji na Maca. Tamten Tiny RSS nie działa w ten sposób, więc nie możesz po prostu... No, co ja na przykład, jeśli mam być szczery, nie otwieram w ogóle interfejsu webowego praktycznie nigdy, bo on nie jest mi do niczego potrzebny, ja wszystko robię z aplikacji.
Z aplikacji.
Tak, okay. Więc fakt, że bym się musiał tego pozbyć, niestety jest dla mnie deal breakerem. No więc, ale tam zastanawiałem się, tak, potem jakby on nie stoi na domenie Jezusowej, ten RSS Reader, i ja doszedłem do wniosku, że właściwie to mógłbym go przenieść na Jezusową domenę, za co się jeszcze nie do końca zabrałem, bo przez przypadek wywaliłem całego Jezusa w pewnym momencie. Ale nikt nie zauważył, bo się zorientowałem po 30 sekundach i tak dalej, więc jakby wszystko jest spoko i tak dalej. Wojtek, teraz uwaga, bo ten projekt jakby RSS-owy, to jest w ogóle jakby pikuś przy tym, co ja jeszcze dzisiaj, znaczy to nie było dzisiaj, to było chyba w weekend, co ja dzisiaj jeszcze, co jest w weekend jeszcze sprawnie. Uwaga, Rahim Coin, no nie?
Ach, no ale tak, by było, Rahim Coin, no dobrze, no.
Ale by było, gdyby były Jezus Coiny, co nie?
Nie wierzę.
I posłuchaj, nie, spokojnie, jeszcze nic nie ma, ale teraz tak. Teraz ja spędziłem chyba 3 godziny robiąc research, na czym polega, jak trzeba by zrobić, żeby mieć takiego Jezus Coina, no nie? Jakby opcji jest bardzo dużo. Teraz, żeby zrobić swój własny blockchain, to jest w ogóle poza naszymi możliwościami. I to już bardzo szybko odpadło. I potem masz opcję właśnie stworzenia takiego własnego tokena. Ten token może się nazywać tak, jak chcesz. On może być nawet wydobywalny, powiedzmy.
Okay. Ale po prostu tak on dalej, jest wtedy na bazie jakiejś Ethereum albo czegoś
tak,
tam.
Tak, dokładnie tak. I teraz, żeby zrobić takiego coina, musisz jakby ostatecznie zabulić. Trzeba zapłacić chyba 30 dolków. Właściwie to jest... Bo to jest... Musisz zapłacić coś takiego, co się nazywa gas money. To znaczy, że wrzucasz coś na ten Ethereum, to musisz zapłacić jakby jakąś tam część. W tym momencie to jest 30 dolków, bo to jest po prostu ty, jakby jakaś część Ethereum.
Ethereum. Ja jeszcze w ogóle gas money to jest jeszcze dodatkowa rzecz i tego się dowiedziałem z TikToka. Wiem, to śmieszne, ale tak. Jakiś ziomek mówił, że jest coś takiego przy przelewaniu kryptowaluty, o czymś zupełnie nie wiedziałem wcześniej. To znaczy, nie wiem, czy może to nie dotyczy bitcoinów, tylko dotyczy Ethereum albo właśnie innych.
Dotyczy bitcoinów.
No bo właśnie, i on mówił, że jakby jak robisz przelew, tylko że wiesz, ja przelewałem już bitcoiny i nigdy mi się to nie zdarzyło, więc nie wiem, czy to jest jakaś zmiana w ostatnim czasie czy coś, ale rzeczywiście jest tak, że jeżeli przelewasz bitcoiny, czy no właśnie, czy to Ethereum, czy cokolwiek, to musisz jeszcze oprócz tego, że przelewasz tą kwotę konkretną, to jeszcze dokładasz dodatkowo tak zwanego gas money, które ma minimalną wartość, ale możesz też dać więcej. I ktoś kiedyś, podobno właśnie z TikToka się dowiedziałem od jakiegoś ziomka, który się zajmuje kryptowalutami, że całkiem niedawno była taka akcja, że ktoś przelał, jakby niechcący zamienił te kwoty. To znaczy, że chciał przelać 3 miliony dolarów komuś, natomiast przelał parę dolarów, a jako gas money ustawił 3 miliony, więc one trafiły, wiesz, do jakichś tam, no właśnie nie wiem jakby gdzie to trafia de facto.
To jest
ale...
tak, że on no to jest jakby z tego, co rozumiem w tym momencie, to jest tak, że jak każda transakcja musi być potwierdzona w takim blockchainie. No. I teraz ten gas money to jest jakby wynagrodzenie dla osób, które potwierdzają transakcje.
No, a dlaczego wcześniej tego nie było?
z bitcoinami w dalszym ciągu tak było. Z bitcoinami było tak, że za każdym razem, kiedy robiłeś przelew, no nie, to one dochodziły do kolejnego bloku, jakby do takiego bloku w blockchainie i potem ten blok był walidowany przez
całą sieć.
No. I teraz w miejscu, w którym ten blok został zwalidowany do końca, to wszystkie osoby walidujące go dostawały część jakiegoś bitcoina.
Okej.
Okay. Na tym polegało kopanie bitcoinów, na potwierdzaniu tak naprawdę transakcji sieci.
No tak, 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 tak.
No i przy Ethereum też tak jest. Więc to zawsze tak było, no nie? I to jest też tak, że im wyższy, to akurat w Bitcoinie tak było, że im więcej pieniędzy się wrzuciło jako ten gas money, no, tym szybciej twoja transakcja trafiała na górę do potwierdzenia.
Tak. Okay.
Więc jak chciałeś coś przelać bardzo szybko, to lepiej było zwiększyć ten gas money na trochę większy niż zostawić tam defaultowy czy jakiś taki. No, w każdym razie, więc ja zacząłem się tym bawić, zrobiłem nawet tego, jest uscoina na sieci testowej, żeby zobaczyć w ogóle jak to działa i tak dalej. I teraz tak, ja rozważam, Wojtku, bo jakby z drugiej strony $30 to jest jakby po co wydawać $30 na coś bez sensu. Mm-hmm. Z drugiej strony, Wojtku, czy kiedyś to, że coś jest bez sensu, powstrzymało mnie przed wydawaniem pieniędzy?
To muszę przyznać, że absolutnie nie. I tylko, że rzeczy bez sensu, oczywiście, no wiesz, już kupiliśmy sobie maila, nie? Za dużo pieniędzy, ale...
Ej, to akurat nie jest bez sensu.
Ja też się cieszę, już zaczynam tak bardziej korzystać, ale... Wracając do tego projektu bez sensu, chciałbym jednak znaleźć jakieś zastosowanie mimo wszystko.
Znaczy nie, ja w ogóle widzę dużo zastosowań, którymi moglibyśmy się jakby bawić. Po pierwsze, jakby możemy je jakby wymieniać na Ethereum potem czy cokolwiek, coś wiadomo, możemy sobie coś... Jakby nic jest na przykład, żebyśmy te pieniądze rozdawali, czy to naszym patronom, czy ludziom na forum, jako wirtualna waluta, no nie? I teraz jeśli ktoś zacznie to kupować, sprzedawać, to ona oczywiście będzie miała jakąś tam przestanie mieć wyimaginowaną, a zacznie mieć jakąś faktyczną wartość, powiedzmy, że jeden bitcoin na przykład to jest tam 10 milionów tych USD. No i nie wiem, z jednej strony śmieszy mnie to i bawi, a z drugiej strony kusi, dlatego, żeby wiesz, po prostu mieć jakby coś takiego, wiesz, to zawsze robiliśmy jakieś głupie, śmieszne rzeczy, więc jest to rzecz, która mnie powiedzmy trochę kusi, no nie, żeby faktycznie usiąść, klepnąć to, bo to też nie jest takie hop-siup, że klikasz i już, no nie, tylko tam trzeba jakiś tam kod faktycznie zrobić, jakieś tam kucowanko niewielkie jest, ale to jest bardzo niewielkie kucowanko faktycznie, no nie, i jakby dodatki jest taki dodatek, który nazywa się MetaMask, przeglądarek. Jest też aplikacja na Androida i na iOS-a, która też się nazywa MetaMask właśnie, której pozwala jakby trzymać ci Ethereum, to jest portfel Ethereum, ale on pozwala ci też trzymać właśnie tokeny, w sensie coiny jakieś takie inne, nie? Więc możesz mieć właśnie USD-coina tam po prostu. Ja faktycznie mam portfel zbudowany na tej sieci testowej, na tym MetaMasku, w którym mam milion tych USD-coinów.
Jesteś milionerem, może.
Jestem milionerem, to prawda. Nic nie mogę z tym zrobić i w ogóle to nie działa i nie ma to sensu. Natomiast jakby przetestowałem i faktycznie jest to robialne. Więc rozważam, czy jakby nie pójść w tę stronę, żeby to zrobić. Wiesz, bo z jednej strony beka, a z drugiej strony nie wiem, czy ty, ale ja się dorobiłem na Dogecoinach.
No ja na Dogecoinach zarobiłem chyba z 80 zł, więc jakby nie ma lipy.
No to ja zarobiłem troszeczkę więcej. Nie jakieś takie poważne kwoty, no nie? Ale tam na kukułkę spokojnie było, bo ja w ogóle kupiłem Dogecoiny, jak one się pojawiły, za chyba 10 czy 20 dolarów. Zapomniałem o tym, a się okazało, że The One Password wtedy wrzuciłem sobie portfel.
Okej.
I parę lat później tak, o, co za portfel? Sprawdźmy. Napisane jest Doge. Okej. No i wiesz, jakby od tego do tego doszło, że tam troszeczkę tych dolarów było. Na swoje szczęście jakby to nie są prawdziwe pieniądze, więc kupiłem za to gry.
Słusznie.
Dużo gier, ale gry.
Jest to słuszna koncepcja. Natomiast no właśnie to jest ciekawe, że zastanawiam się bardzo, żeby co poza rozdaniem tych pieniędzy wirtualnych.
Nie, no nie możesz zrobić można nic. Faktycznie... Nie możesz z tym zrobić autentycznie nic.
To jest właśnie to, że znaczy może... tak naprawdę dopóki ktoś nie stwierdzi, ej, moim zdaniem warto to mieć, nie? I powie mi, hej, ja chcę to kupić za pieniądze lub za bitcoina lub za coś tam, nie? No to wtedy nabiera wartość. Tylko wtedy, jeżeli ktoś zdecyduje, że to...
Słuchaj Wojtek, wiesz, nic jest nie na przeszkodzie, żebyśmy na przykład pozwolili sprzedawać rzeczy w sklepie za te Jesus pieniądze. A. Tylko wtedy to się... Tylko teraz to się robi problem.
No, na pewno nie jeden.
Tak, tych problemów zaczyna się robić N, no nie? Bo są kwestie podatkowe, jest fakt, że chcielibyśmy te pieniądze rozdawać patronom i wtedy rozdajemy im faktycznie coś o wartości materialnej, co trzeba w jakiś sposób rozliczyć jako koszt albo przychód. Bo to jest rzecz właśnie, która też mnie uderzyła, że tam jest napisane, że generalnie jakby tworzenie tych coinów, powiedzmy, jest dość proste, no bo jest dość proste, w sensie ja jestem w stanie to w pół godziny praktycznie zrobić. Jeśli stwierdzę, że chcę, to jestem w pół godziny to zrobić. Mhm. Tylko jest na wielu stronach, gdzie są rozmowy na temat tworzenia nowych coinów, jest taki bardzo duży wykrzyknik i napisane jest, że jakby śmieszki śmieszkami, ale... Jest kwestia podatkowa i prawna i pieniądzowa, bo to wszystko zaczyna się, wiesz, bo jakby jest, jakby możemy negować, nie negować, ale Bitcoin jest i ma jakąś wartość, tak trochę jak złoto, wiesz co chodzi, nie? Że jest to coś, co ma jakąś wartość pieniężną i jakby przez to, że te inne kryptowaluty czy tokeny to wartość pośrednio zaczynają mieć, czy mogą mieć, no to zaczyna coś robić problem. Wiem, że mam księgową, do której mógłbym zrzucić to i przestać o tym myśleć, aczkolwiek z drugiej strony chyba...
Myślę, jakby, żeby cię ja bardzo lubię, wiesz? Ja nie chcę.
Tak, ja bardzo nie chcę, żeby ona była na mnie aż tak bardzo zła. No nie? Ja i tak już jakby wysyłam jej dokumenty po terminie, więc...
No tak.
Już, może już będę troszeczkę mieć. No,
powiedz
więc,
mi
więc
jedną
tak,
rzecz.
Więc
jeszcze
tak
jak... zanim dojdziemy. Ile ty miałeś Dogecoinów?
Oj.
Pamiętasz?
Ja miałem to... Albo w dziesiątkach, albo w setkach tysięcy.
Ach, wow, no to dużo. To dużo. Bo próbuję oszacować wartość, bo właśnie otworzyłem portfel swój Doge i okazuje się, że mam 9694 Doge coiny.
9000 ile?
9694. Czy jestem milionerem? 4... Sprawdź mi, proszę.
Doge coiny... Już ci, Wojtku, powiem.
Może powinienem dla swojego młodego człowieka zostawić. Jako, wiesz, taka spuścizna.
Ja już tutaj, Wojtku, sprawdzę, tylko jak to się sprawdza, jak się zmienia konwert doge,
no.
Tu
dolary.
Euro.
Albo euro, no.
No, niech będzie euro. A, tutaj nie działa w ten sposób, co sobie, dlaczego to nie można... 9600 doge tu USD. Zobaczmy w ten sposób. No. O, jest. 9600 doge tu USD. No. To są 23 dolary, Wojtku.
Okej, okay, no to dobrze powiedziałem, że około 80 zł.
No, tak. To nie jest zła stawka. To nie jest zła stawka. Ja, Wojtku, miałem chyba, o ile dobrze pamiętam, 1.0 doge coinów więcej.
Okej. No to... To też bardzo przyjemnie, oczywiście.
Tak. No to było takie, wiesz, no znowu, dla gierki jak znalazł. To jest jedyne, co można było zrobić z tymi pieniędzmi, bo to nie są prawdziwe pieniądze, nie?
Jeszcze mi się przypomniało, że jak to Doge było, wiesz, na czasie, to był 2014 rok, bo ja mam dokładnie ostatnią transakcję właśnie na 2014 styczeń.
A ty masz portfel z aplikacji zainstalowaną na tym?
Tak, no bo jakby inaczej nie dało się do tego dograć, nie? W sensie...
No spoko.
I pamiętam, że jednym ze sposobów pozyskania Dogecoinów były tak zwane focety. Znaczy faucet,
tak,
nie?
I wchodziłeś na
bardzo różne dziwne strony i klikałeś chcę Dogecoiny, nie? I to po prostu jakoś losowało, tak, że tam dawało ci jednego, dwa albo trzy i tak dalej. I ja powiem ci, że spędziłem na tym trochę czasu. Ja faktycznie dość dużo tych Dogecoinów właśnie z tych fosetów wyciągnąłem, nie? To było w ogóle totalnie... No, to było w duchu Dogecoina absolutnie, bo był totalnie absurdalnym pomysłem. No to tu możesz przyjść i dostać za darmo pieniądze,
ja mam też,
nie?
Jakieś w ogóle kitechcoiny.
Inwestowałeś w memy.
2013 kupiłem 16 grudnia 2013 roku kupiłem Dogecoin.
Boże, ale nam się krypto odcinek zrobił.
No wiesz, Wojtku, tak a propos krypto, to nie wiem, czy widziałeś, że Telegram powiedział, że przestanie dawać informacje na temat swoich użytkowników Hongkongowi.
O, przestanie?
Tak.
A to chyba nie jest za dobra informacja, co? Jakoś tak brzmi nie. Troszkę...
Brzmi słabo, no nie? Natomiast najlepsze jest to, że Signal napisało, że też by to ogłosili, tylko że oni nigdy nikomu nie przekazali danych. A więc taka...
No to
taka,
co ten Durow w Świrku? Tak się zawsze chwalili, no.
No niestety. Niestety. Okay. No ale no trudno. Ja także tylko Signal.
No wiadomo, tylko zawsze Signal. To powtarzamy, chociaż sami i tak korzystamy z Telegrama, ale no cóż.
Ale to dlatego, że jest grupka, no nie? I jakby ja nie traktuję Telegrama jako...
No wiem, wiesz, secret, not essential, secret, nie?
Tak, w sensie, ale tak, ale nie traktuję też jako na przykład, wiesz, miejsce, gdzie rozmawiam na temat...
No, to jest taki messenger, który nie jest messengerem, nie? Dla nas.
Tak, no. Tak, bo faktycznie na Signalu mamy wątki, które są sygnalowe.
To raczej. Prawda.
Wojtku, ja chciałem ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo ostatnio też miałem taki, a nie wiem skąd to się mnie wzięło.
No.
Ale też rozmawialiśmy o tym chyba parokrotnie. Czy wysyłałem ci zdjęcie na przykład mojego tętna nagle, gdzie wiesz, leżąc na kanapie mam 140.
To prawda, zdarzają się.
Tak, takie ataki paniki i tego, że zaraz umrę.
No.
Bywają od momentu tak naprawdę trochę tej pandemii trochę częściej, nie wiem dlaczego, ale jakoś nie jestem jakoś super mocno tym przejęty,
no.
Bo dobrze sobie z nimi radzę i chciałem podzielić się z wszystkimi osobami, które może ewentualnie też mają ataki paniki albo chcą w jakikolwiek sposób sobie z nimi poradzić,
no.
To znalazłem bardzo dobre wideo, które uspokaja mnie i mogę wyślę to w ogóle, bo to nie jest jakby, to nie jest żadna cringe'owa nic takiego, no nie, to jest 5-minutowe wideo, w którym masz bardzo ładną relaksującą muzykę i informacje jakby jak oddychać, żeby wiesz, sobie z tym poradzić. Tak, wow. Taka ciekawostka, jak sobie poradzić z takim panikiem. Mm-hmm. Jezus Maria, nie sądziłem, że kiedykolwiek to będzie tematem w podcaście, a z drugiej strony here we are w pandemii.
No ale to wiesz, to jest to bardzo ciekawe i skoro miałeś takie przypadki, no to fajnie, że znalazłeś coś, co ci pomogło, nie?
To jest w ogóle strasznie słaba sytuacja, no nie? Bo to jest naprawdę najgorsza rzecz, jaka jest przy takich ataki paniki, mm-hmm. jest takie poczucie, jak zaczyna się robić, to na zasadzie, o kuźwa, umieram. Mm-hmm.
No, mi się chyba nigdy nie zdarzyło. No mam nadzieję, że się nie zdarzy, ale też jakby...
Nie polecam.
Zdaję sobie sprawę, że to może dotknąć każdego oczywiście, nie?
Podobno jest tak, że faktycznie przez tą pandemię te ataki paniki pojawiają się jakoś częściej u ludzi, mm-hmm. no bo sytuacja jest jaka jest.
No wiadomo,
też rozmawialiśmy na temat tego, że ta pandemia jakiś taki psychologicznie uderza w ludzi, no nie wiem, więc jakby.
No to prawda, to prawda. No. Ja mam taki jeden temacik, taki lżejszy, lżejszy. No na pewno dotyczący, pamiętasz, mieliśmy zrobić taki w ogóle część podcastu gadżety dzieciowe.
Poczekaj, to ja zrobię intro. No.
Brzmi jak dynastia.
Celowałem w modę na sukces, ale jest...
No. Ale nie, no rzeczywiście, moda na sukces. Idealnie trafiłeś. Pamiętam, że tam była taka pani projektantka, która miała sklep z ciuchami i miała takie wielkie, rude włosy. Nie wiem, dlaczego.
Jedyne,
ja to
co
pamiętam.
Wiem, to że oni wszyscy wiesz.
Wiem, ten.
Wiecie,
ten.
Wszyscy są.
Działo się. Mm-hmm. W każdym razie, tak. Gadżety dzieciowe, bo jeżeli na przykład wśród naszych słuchaczy są zbliżający się rodzice, to może niektóre z tych rzeczy, o których ja będę opowiadał, myślę, że wiesz, no nie będę o tym mówił codziennie i też nie chcę, żeby się faktycznie Jesło zamienił w jakiś kurde podcast o dzieciach, no bo to nie o to chodzi, ale faktycznie jakby no, te nowe technologie włażą do naszego życia i staramy się zawsze podpowiadać jakieś, wiesz, fajne rozwiązania, więc wydaje mi się, że i tym razem tak będzie, bo przez chwilę szukaliśmy apki i ja ją w ogóle zainstalowałem dużo wcześniej, zanim nasz człowiek się pojawił na świecie, bo gdzieś znalazłem polecajkę. To znaczy, że wiesz, gdzieś albo wśród tych aplikacji polecanych, gdzie ja bardzo często wchodzę do tego, wiesz, do App Store'a i sobie patrzę, co dzisiaj tam Apple poleca, jakie aplikacje. I zawsze przeglądam, wiesz, co tam mają ciekawego. No i jedną z aplikacji, którą polecili, było Glow Baby. I faktycznie zainstalowałem, no i ale wiesz, no dopóki człowiek się nie pojawił, no to nie było sensu jakby tam zaglądać. No i okazuje się, że to jest apka, która owszem, jakby no niestety jak bardzo dużo aplikacji jest naćkana trochę reklamami i jeżeli nie kupisz premium, no to będziesz trochę dostawał szału, że...
A premium jest chyba drogie, nie?
Premium jest dość drogie, bo ono, żeby
to
mieć...
Ale nie powiedziałeś jeszcze nazwy, a ja sobie
powiedziałem.
Widziałem,
Glow Baby,
ja sprawdziłem.
Powiedziałem.
A, Glow Baby, tak, okej. Okay. Glow Baby.
I premium na...
Świet dziecko.
Premium na taki lifetime, bo można kupić lifetime, tam kosztuje...
Boże święty.
500 czy 4?
No, właśnie
no strasznie dużo.
99 dolków.
No, no to tyle co hej. 80 zł. A nie, 280 zł. Widocznie była jakaś promocja, jak Arlen
kupował.
A,
bo
kupował.
Tu widzę, że są różne promocje.
Tak, tak, tak. Zdarza się, że są tańsze, więc warto skorzystać. Natomiast, no wiesz, 280 zeta, no to jednak jest dość dużo jak na aplikację, która powiedzmy jest czymś na zasadzie kalendarza. Ale właśnie nie, bo to jest ważne, że to nie jest tylko kalendarz rzeczy, które się dzieją. Bo generalnie, to zacznijmy od początku. Jak pojawia się człowiek na świecie, to dość istotnym elementem jego życia i życia rodziców będzie śledzenie tego, co się dzieje z tym człowiekiem. Nie? I śledzenie polegające
czy
na tym...
Czy kupa jest trafiona, Wojtku?
Ale
czy kupa jest...
Absolutnie o to właśnie chodzi. To znaczy musisz dobrze je zapisywać. Czy zrobił kupę i kiedy?
Posmakować, powąchać.
Oczywiście, że tak. Posmakować, powąchać. Wiesz, jak zmieniasz pieluchę, no to patrzysz, czy jest kupa, czy jest tylko siku. I jak śpi, no to ile śpi. A jak je, to nawet z której piersi i ile czasu. I teraz to są o tyle ważne rzeczy, że no wiesz, mówię tobie jako człowiekowi, który jednak z dziećmi nie miał nic wspólnego, to żebyś wiedział po prostu, że to są rzeczy, które dzięki nim jakby jesteś w stanie ocenić, co może przed tobą być. Nie? Czyli na przykład, jeżeli jadł przed chwilą, albo 10 minut temu, jadł przez 25 minut, to jest dość duża szansa, że przez najbliższą 2 godziny na przykład, albo może nawet 3, będzie spał. Nie? I więc wtedy możesz zaplanować rzeczy, które możesz zrobić. Ja wiem, to jest... Ale powiem ci, że to jest właśnie... To jest jakby istota tego, tych pierwszych dni życia z człowiekiem nowym, młodym, że uczysz się... Znaczy jesteś wyjęty totalnie ze swojego świata, który do tej pory działał tak, jak działał. I wszystko było git, wszystko było poukładane, wiesz, godziny twojej aktywności były dość sensownie ułożone, mogłeś sobie wieczorami porobić rzeczy i tak dalej. No to jesteś wyjęty z tego świata i wrzuca cię ktoś do takiego totalnego chaosu, nie? W sensie wszystko się zmienia i czas przestaje mieć znaczenie. To znaczy, to nie jest tak, że dzień składa się z, no, 8 rano śniadanko, później, wiesz, kawusia, coś tam, później obiadek i tak dalej. Nie. Dzień teraz składa się z bardzo małych elementów, takich drobnych, które każde zajmuje, powiesz, parę minut może. I z nich, jakby z tych wszystkich elementów, które robisz każde po kolei w kółko tak naprawdę, no to, wiesz, dzień się kończy, a nawet właściwie to są 24 godziny, nie? Takie złożone z takich drobniutkich elementów. I takich elementów jak zmiana pieluszki, jak młody śpi, aha, dobra, to mogę wyprać rzeczy, nie? Więc robisz pranie. Więc, a teraz kot chce zjeść, no to idziesz go nakarmić. I wiesz, to wydawałoby się, że w normalnym życiu, oczywiście, że nasze życie też się z tego składa, nie? Że jakby, no dobra, no muszę ugotować, muszę pójść do sklepu, muszę zrobić to, muszę zrobić to, muszę zrobić to. Ale tutaj dochodzi, jakby wiesz, ta siatka się robi dużo gęstsza, nie? I właśnie przez to, że ona jest tak gęsta, o wielu rzeczach będziesz zapominać. To znaczy, co kiedy się działo, no bo czas po prostu, wiesz, no, zaczyna ci się rozmywać. I dlatego istotne jest zapisywanie sobie wszystkich tych rzeczy związanych z maluchem, no bo to pozwala ci, wiesz, mieć do czego wrócić, bo możesz zobaczyć, a dobra, robił kupę pół godziny temu, no to teraz może zrobi siku, nie? Więc zaglądamy do pieluchy, rzeczywiście mokra, dobra wymiana. I zapisujemy. Było siku. Było jedzone przez 10 minut. No to trochę krótko, więc pewnie jeszcze za chwilę będzie chciał jeść. I tak dalej, i tak w kółko. Natomiast dzięki właśnie akurat Glow Baby, takich aplikacji w ogóle jest dużo, ale akurat ta nam się podobała.
Moja chyba wygląda całkiem ładnie.
Wygląda całkiem ładnie, ale powiem ci jedną rzecz i to na pewno zrobi ci ciepło na serduszku. Arlena mówi, że no fajna ta apka, jakby super, że jakby można to wszystko zapisywać i tak dalej, ale momentami widać, że nie projektował jej orzech.
Bardzo dziękuję. Widać, że dziecko wyciągnęło z Arleną czasami takie resztki człowieczeństwa.
Resztki
wiesz?
Człowieczeństwa pokazuje rzeczywiście.
Resztki człowieczeństwa. Ja teraz co prawda robię raczej gry komputerowe niż takie rzeczy.
No wiadomo, ale, wiadomo. Ale faktycznie.
Może kiedyś.
Macierzyństwo zmienia, tutaj no, słyszę, że no, trudno, Arlena no, trudno. Podpowiada. Ale generalnie rzeczywiście w niektórych elementach po prostu można by było niektóre rzeczy zrobić lepiej, ale i tak ta apka naprawdę nam dużo pomaga. Ja też musiałem się trochę nauczyć, żeby w ogóle, wiesz, wpisywać te rzeczy, bo no, to jest podstawa jej działania, nie? No, to trochę tak jak twoje liczenie czasu. Nie? No, ta aplikacja do liczenia czasu będzie działać tylko wtedy, jeżeli ten czas będziesz aktywnie liczył, bo jeżeli nie, no to możesz się wyrzucić do kosza. I tak samo jest z Glow Baby. Natomiast jak już wdrażamy, no cały czas oczywiście staramy się tego pilnować, ale jak już tego pilnujemy, to po prostu to sprawia, że jesteś w stanie zachować te resztki jakby ogarniętości. To znaczy, że wiesz mniej więcej, co się kiedy działo i to dużo pomaga. A oprócz tego, wiesz, ona ma tam jakieś całkiem sensowne, bo myślałem, że będzie mi to przeszkadzać, bo tam jest tak, że wiesz, oprócz tego zapisywania rzeczy, to jeszcze masz na przykład artykuły dotyczące właśnie rozwoju dziecka, ale oni to rozkminili całkiem nieźle, bo wydawałoby się, że wiesz, no dobra, no ile można czytać o dzieciach, tylko że te artykuły, one są każdego dnia, podpowiadają ci artykuły dokładnie z rzeczami, które dotyczą twojego dziecka w tym konkretnym dniu jego życia. Nie? Więc to jest tak, że masz artykuły na trzeci dzień życia na przykład, albo na czwarty, albo na piąty i tak dalej. Więc to bardzo takie precyzyjne dopasowanie do wieku dziecka jest super i to akurat, jak się okazuje, jest wartościowe, bo to też nie ma tego za dużo. Tam najczęściej podrzuca ci tam trzy na przykład, czy dwie rzeczy do przeczytania, które są po prostu warte przeczytania właśnie tego konkretnego dnia. Więc tutaj jestem zaskoczony, że w ogóle ta funkcja akurat jednak się przydaje. No i tam wiesz, no, ma też podsumowania tygodniowe na przykład, więc wiesz, ile kup młody zrobił, nie? Albo ile razy spał.
To są ważne rzeczy, Wojtku, które mnie obchodzą.
Ja wiem, że ty lubisz takie rzeczy, że oprócz kupy to w ogóle lubisz cyferki, więc ja w ogóle jestem ciekawy, bo na przykład ona wysyła powiadomienie, że na przykład udało ci się już wpisać 200 rzeczy różnych, nie? Dotyczących dziecka. No i ciekawy jestem, jak z jego życiem będzie to trwało przez, wiesz, miesiące, lata i tak dalej, to do jakiej liczby rzeczy, które udało
pytanie,
się,
jak
wiesz...
długo też będziecie trakować, bo myślę, że jak będzie miało 3-4 lata, to już wam się nie będzie chciało, bo też to będzie z takim człowiekiem jest inaczej. To już jest rozsądny mężczyzna, z którym można rozmawiać.
Nie, no, wiadomo, nie? Oczywiście.
Czteroletni oczywiście, chłopak jest taki, tak. Z którym możesz powiedzieć, słuchaj, tata teraz będzie musi tutaj grać.
Zabijać ludzi.
Bo to są ważne rzeczy w jego życiu.
Dokładnie. Ale no tak, nie wiem jakby długo będziemy trakować, ale na pewno w tych pierwszych dniach to jest wybawienie i to jest super rzecz. Więc
fajnie, że coś z tych danych wyciągasz, no nie? Że to nie jest tylko trakowanie do trakowania, tylko że faktycznie masz taką, że wiesz na przykład, że jak zjadł za mało, to będzie chciał jeszcze, a jak zjadł tyle, to jest super rzecz. No. Ja Wojtku, w ogóle, jeśli chodzi o trakowanie, to ja tak bardziej przyziemnie. Mija mi drugi miesiąc, w którym używam Spendi.
O proszę. A to mnie zaskoczyłeś. Nawet nic nie wspominałeś o tym, że używasz
nie.
tej.
Bo to w ogóle jakoś tak przez przypadek, że tak powiem, się pojawiło, ponieważ mieliśmy taką sytuację z Magdą, że jakby pieniądze na życie w dalszym ciągu robimy troszeczkę tak jak w Londynie, to znaczy, że wiesz, najpierw jakby opłacamy sobie wszystko, a potem dajemy sobie, aha, powiedzmy takie kieszonkowe, szczególnie, że teraz, kiedy jest pandemia, to tak naprawdę nie ma aż takich dużych potrzeb finansowych wbrew pozorom.
No tak, zero testosteronu.
Tak, nie no, ale wiesz, życie i jakby zakupy w sensie i jakieś takie pierdoły, które kupujemy, no i jakby ewentualnie jakieś wyjścia, czy jakiś spacer, czy cokolwiek, to żeby można było na przykład loda kupić. Nie, no więc, więc jakby nie ma tego dużo. No i teraz bywało tak, że na przykład ja nagle stwierdzałem na przykład w połowie miesiąca, że ja już jakby wydałem wszystko, co miałem na ten miesiąc do wydania i pojawiało się pytanie, ale gdzie? Na co? I to była rzecz, która mnie interesowała, Magdy też interesowała, bo też była ciekawa na zasadzie, kuźwa Paweł, w sensie jakby ja rozumiem, że ty masz różne umiejętności, ale to jest, jestem pod wrażeniem, że w ciągu 2 tygodni jesteś w stanie. I teraz okazuje się, że ja stwierdziłem, okej, okay, dobra, jakby usiadłem i retroaktywnie wpisałem do Spendi, i to było jakby 3 miesiące temu praktycznie już. Wpisałem wszystkie zakupy, przeszedłem, ja płacę tylko Rewolutem, więc miałem tyle łatwo, no tak, że każdą transakcję
właśnie to chciałem zasugerować, że przecież możesz sprawdzić w Rewolucie dokładnie na co poszło, nie?
Tak, tylko że ja też na Rewolucie jakby mam transakcje, że tak powiem, powiedzmy swoje, typu wiesz, subskrypcje i tak dalej, które jakby liczę sobie z innych rzeczy i tak dalej. Czy to na przykład jakieś rzeczy, które ja tobie oddawałem, które są też jakby nie ten, więc jakby miałem tam, wiesz... 3 razy więcej wydanych pieniędzy niż jakby powinienem mieć na cały miesiąc. Więc przyszedłem retroaktywnie cały miesiąc i wpisałem wszystko do Spendi i się okazało, że faktycznie kupując tylko i wyłącznie rzeczy na życie, czy takie, jak powiem, robiąc normalne zakupy, jakby zgodnie z założeniem, na co te pieniądze powinny przejść, bo na większość innych jakby rzeczy pieniądze są odłożone w jakby na osobnych, powiedzmy, woltach, że tak to ujmę. To się wiesz, jak na przykład chcę kupić filtr powietrza, ja się ten księgiem.
No.
No to na niego mam pieniądze osobno, nie? Albo jak na przykład kupuję gry, to też mam pieniądze osobno. W sensie,
słusznie, bardzo dobrze. Ale to był mój pierwszy strzał. W sensie pierwsze, co pomyślałem, że no to pewnie na gry poszło.
No właśnie, ja też tak myślałem. Dlatego faktycznie jest tak, że wpisuję do Spendi wszystko, co wydaje na rzeczy jakby z założenia, na co ten budżet jest. I faktycznie to pozwala mi widzieć, ile wydałem pieniędzy i nie mieć wątpliwości, że nie wydałem na nic głupiego. Wiesz, co chodzi, no nie? Że jeśli skończyła mi się kasa na życie, powiedzmy taka, no to wiem, że to mogę sprawdzić, okej, faktycznie, to wszystko, jakby te pieniądze poszły na życie, no nie? I doszedłem do takiego momentu, że faktycznie jakby codziennie wpisuję te rzeczy, jeśli zrobimy jakieś zakupy. Jak na przykład wczoraj byłem na spacerze i byłem 3 razy w sklepie po drodze, to były jakieś tam, wiesz, 2 złote, 1,80 zł, 6,50 zł, no nie? No to zostawiłem sobie powiadomienia w Rewolucie, w sensie powiadomienia, nie usuwałem ich. I potem jak miałem chwilę, usiadłem, wpisałem je wszystkie do tego Spendi i widzę jakby ile zostało pieniędzy i na co wszystko poszło. Zawsze opisuję sobie, jakby wpisuję oczywiście konkretną datę, więc jakby mogę wrócić do tej transakcji w Rewolucie czy gdzieś tamten i opisuję każdą z transakcji. Mhm. To znaczy, że na przykład mam wpisane wczoraj lody, woda, zapalniczka i baton.
Okej. No to tak dość dokładnie podchodzisz do...
Tak, staram się robić to w ten sposób, żeby nie mieć wątpliwości, na co te pieniądze wydałem, nie? I so far so good, podoba mi się to, że faktycznie jakby nie muszę się zastanawiać, na co wydaję pieniądze. I z racji tego, że tak jak powiedziałem przed tym, ja kontroluję wydatki na wszystkie inne rzeczy. To znaczy, tak jak mówię, mam osobną skrytkę pieniędzy na przykład subskrypcję.
No jasne.
Nie? I jakby wiem każdego miesiąca, że moje subskrypcje to jest 140 zł na przykład miesięcznie wydaję na subskrypcję. Komuś się może wydawać, że to jest dużo, tak napisem.
A już komuś może się wydawać, że nie tak dużo, tak naprawdę. Bo to wiesz, no...
No tak, ale wiesz, w sensie sam Netflix kosztuje 50 chyba tam 2 zł, Spotify dla rodzin to jest chyba 40 czy tam 30 i jakby z tego się bardzo szybko uzbiera. No ale więc jakby to jest osobny pocik, mam osobny pocik na rzeczy technologiczne głupoty i założenie jest takie, że pieniądze, które tam wrzucam, mimo tego, że tam są, to jakby przestają istnieć dla mnie, więc jak wydam z tamtego pota, to wiesz. No i jest ten pot osobno, w którym są zakupy i tak dalej. Więc to jest Spendi bardzo fajne, jestem pod wrażeniem. Miałem przez chwilę premium. ale okazało się, że nie chcemy używać spendi w ten sposób. To znaczy, żeby mieć jeden wspólny...
Tak naprawdę?
Że moglibyśmy się podzielić portfelem. Bo pierwszy nasz pomysł był taki, okej, dobra, to zróbmy tak, że będziemy mieli jeden pot.
No.
I będziemy, jakby, znaczy jeden portfel. No. Wyszerowany i będziemy wpisywać razem do tego portfela informacje na temat tego, ile jest pieniędzy wspólnie jakby na przykład na życie jedzeniowe, na przykład, nie? Ale ja doszedłem do wniosku, że to nie jest, my nie mamy problemu z tym, że nam się w ogóle w sumie kończą pieniądze. Mhm. Mamy problem związany z jakby z tym, gdzie.
Okej, okay, no tak. To,
jednej
to
osobie te pieniądze
idą. W innym miejscu, jasne.
Tak, więc okazało się, że ten premium miałem i jakby faktycznie przez tę subskrypcję bardzo szybko jakby zrezygnowałem, no nie?
A, to jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała a propos GloBaby, to subskrypcję może wykupić tylko jeden rodzic i on może dodać drugiego rodzica jako opiekuna dla dziecka i jakby ja wtedy widzę naszego małego człowieka i Arlena widzi jego i też oboje możemy wpisywać mu rzeczy, więc to też jest super, więc jakby subskrypcję kupiliśmy tylko raz. No ja niestety widuję te reklamy dotyczące hej, kup subskrypcję, no, ale no to jakby jest olać to, nie? Nie jest to
ja w ogóle spendy chciałem nawet kupić, bo stwierdziłem, że kurczę, bo to jest, Wojtku, to jest aplikacja, która bardzo szybko znalazła się na drugim ekranie mojego iPhone'a pod kciukiem. Jak tylko robię tylko słuchaj, no bo to są rzeczy, które są dla mnie istotne. Ja stwierdziłem, kurde, jakby bardzo mi się podoba to, jak to działa tam trackowanie. Mhm. Nie do końca mi działa z moim mózgiem kwestia tam dzielenia na portfele. Bardziej mój mózg działa tak, jak jest Ignite Budget, jest taka aplikacja, Inab.
A tak.
To mój mózg działa trochę w ten sposób, chociaż ja jakby korzystam z tego, że mogę schować pieniądze w poty, no nie? Ale nawet stwierdziłem, że dobra, no jakby spendi jak się przydaje, to jakby super, nie? Ale okazuje się, że ja że nie wspiera ani moich banków, żadnego z którym, w którym jestem.
A bo oni mogą się przez CSV-ki jakoś, nie? W sensie, właśnie... ja pamiętam, że była taka aplikacja szwedzka, Tink się nazywała, teraz mi się przypomniało. I to była jedyna aplikacja, którą można było spiąć z M-Bankiem, bo ja akurat w M-Banku mam konto, korzystając z jakiegoś tam automatycznego CSV-ki, coś tam i okazywało się, że to faktycznie działało, w sensie, że ona zaciągała raz na jakiś czas dane o transakcjach z naszego konta, nie? I
Spendi w tym momencie wspiera M-Bank.
No. Aha, tylko że ty nie korzystasz.
Idea Bank, Alior Bank, Millennium, N26, PayPal, Revolut i Santander, no nie? Ja korzystam z ING, oczywiście, w ogóle jak wchodzisz na stronę na Spendi, to widzisz bardzo duży baner ING, super, tylko że ten sam baner ING jest dla wszystkich krajów ING, więc chyba wspierają co? ING wspierają oczywiście w Hiszpanii, więc wiadomo, i jeszcze podejrzewam, strzelam, że Netherlands, tak? Tak, no, więc jakby...
Ale nie w Polsce,
nie dziwię się.
Rozumiem.
Nie. Podłączyłem nawet Revolut. Tylko znowu, to...
A to nie jest tak, że to PSD2, czyli ta dyrektywa nowa, czy to nie jest tak, że oni wszyscy powinni się teraz wymieniać tymi danymi? To znaczy, że dostęp do nich powinien być dużo łatwiejszy, nie?
Możliwe, ale znowu, ja doszedłem do takiego wniosku, że ja nie potrzebuję, żeby mi automatycznie zrzucało wszystkie transakcje, no bo na przykład dzisiaj wydałem tam ze 100 zł, ale żadna z tych na rewolucie i żadna z tych rzeczy nie powinna się znaleźć w Spendi, bo to nie było rzeczy ten, a on by mi je wrzucił.
No tak, z automatu, nie?
Dokładnie. Więc okazuje się, że takie analogowe wpisywanie tych informacji tam jest dla mnie najlepszą rzeczą. Bo jakbym przeszedł całkowicie na jeden bank tylko i wyłącznie na życiowe rzeczy, to może by miało to więcej sensu.
No tak.
A na ten moment taka ciekawostka, ukryty sekret ode mnie, że skorzystam ze Spendi od 3 miesięcy. dwóch całych trzech praktycznie i wpisuję finanse. Ale to ja nie, tylko i wyłącznie po to, żeby wiedzieć, gdzie jakoś ja wydałem tyle pieniędzy. I się okazuje, że na przykład wchodzę i widzę na przykład, że o, poczekaj, powiem ci na przykład ciekawostkę, którą mogę z tych danych ten... Wojtku, wydałem na lody.
No.
No nie? W tym miesiącu, mamy już 6 dzień miesiąca, 35 zł.
No proszę. To nieźle jesz lody.
Tak, widzę, że na przykład na Ubera wydałem w zeszłym miesiącu 60 zł.
Mhm.
No nie? Taka ciekawostka.
Okej.
No są takie rzeczy, które są, albo na przykład, że nie wiem, pizzę. Na pizzę wydałem, Wojtku, w zeszłym miesiącu 60-80 zł jakoś, 80 zł, no.
Okej.
Okay. No wiesz, to są rzeczy, które są interesujące.
Nie, no.
Tak, to... tak. I teraz ciekawostka na tą pizzę, o której rozmawialiśmy w kontekście świętowania syna.
No.
Nie mam wpisane, bo to był inny budżet.
A, proszę bardzo. Zachował sobie budżet oddzielny.
Zrobiłem budżet na, jest mój budżet na okoliczności i to była okoliczność, nie?
To się zgadza, to się zgadza. Nie, no spoko. Znaczy to spendi, ja mówię, miałem podejście do tego Ting i on nieźle sobie działał, tylko że w którymś momencie przestał działać w ogóle. W sensie to połączenie z bankiem przestało funkcjonować. A po prostu w każdej aplikacji budżetowej zawsze mnie denerwowało to wpisywanie ręczne. Więc ostatecznie jakby no nie robię tego. Ale,
ja
ale
to zupełnie rozumiem.
U mnie rozwiązało właśnie to jakby... problem. No nie problem, no, ale faktycznie dużo mi pomaga korzystanie na co dzień z Revoluta. To znaczy, że faktycznie takie, wiesz, opłaty, nie wiem, idę do sklepu czy coś, to faktycznie płacę Revolutem i wiem, że mam tam podgląd tych wydatków na życie. Natomiast inne takie subskrypcje i tak dalej, to jest podpięte już do karty bankowej, więc jakby wiem, wiesz, że to idzie stamtąd. Więc ten podział mi wystarcza, jakoś, wiesz, czuję, że nadal ja mam powiem, nad tym kontrolę, więc to jakoś, nie wiem.
To ja ci powiem mój lifehack. Ja mam płacę, jakby trzymam te, jakby powiedzmy, grosze miesięczne na Revolucie, ale opłacam też subskrypcję też z Revoluta, choć nie wszystkie można, bo na przykład chyba Netflixa i Spotify nie można z Revoluta. Ale większość takich, powiedzmy, na przykład Patreon czy cokolwiek opłacam z Revoluta,
no.
Dlatego, że czasami na przykład są serwisy, gdzie kuźwa nie da się konta anulować, to ja anulowałem kartę i nara, bo wirtualne.
A, sprytne. Sprytne.
I to jest dla tego Revolutu, nie? Bo jakbym miał zanulować kartę ING i zostać nową, to bym się chyba pociął.
No tak.
Naprawdę.
No tak.
Dlatego Curve też jest dobry, no nie? W sensie to też jest jakaś opcja, jako żeby, wiesz, nie dawać swojej faktycznej karty, nie? Prędzej anuluję Curve niż... Ja w ogóle z tym Curve, jak się pojawiła ta akcja, że oni
tak, no.
im karty przestały działać, to mówię, kuźwa potnę, no bo już po co do wrzucenia, bo się okazało dwa dni później, że te karty działają jednak. Ja mówię, oh, fuck.
Brawo.
To spoko.
Nie ma to jak, wiesz,
ale to wiesz, no.
człowiek w gorącej wodzie kąpany jednak, no.
Nie. Ale z drugiej strony zdałem sobie, że ja z tego jednak nie korzystam praktycznie. Ja tam nie mam chyba, nawet teraz jakbym odpalił, to chyba nawet nie mam żadnej karty podpiętej, bo nie było mi to potrzebne, okazuje się do niczego, nie? W sensie dobrobyt w jednym kraju, no mam... O!
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 Masz darmowe pieniądze?
Ja mam... Tak.
Typowo.
Tak. I to jakoś, nie wiedzieć czemu, sporo.
No to ja bym skorzystał z nich na pewno.
Ale... A, już rozumiem. No bo ja sobie płaciłem kartą Curve w US, w UK.
A i ci ten cashback wrócił.
A ja tam miałem zrobione loyalty.
No.
I teraz uwaga, miałem loyalty w Sainsbury'm, czyli w sklepie, w którym kupowałem najczęściej rzeczy i miałem go koło domu.
Nice.
W Tesco, czyli sklep, który jest po drugiej stronie, po drugiej stronie ulicy, więc robiłem te zakupy. I uwaga, i to jest chyba jako cashback klucz, Amazon.
No oczywiście.
Także, no dobrze, no to Wojtku, w takiej opcji zaraz jakieś...
Czyli jednak jesteś milionerem.
Zaraz jakieś głupoty... jakieś głupoty kupimy.
Doskonale.
Co przypomina mi, że muszę wyłączyć na razie sklep.
Nie, no spoko. Tak. No to dobrze. Bardzo, bardzo przyjemnie. Ja to lubię. To jest tak, jak wiesz, sięgasz ręką do kieszeni spodni, których dawno nie nosiłeś i nagle 5 dyszek, nie?
No wiesz, praktycznie jakbym dychę znalazł, nie? No. Właśnie w portfelu, tak przez przypadek.
Super sprawa. Wiesz co, w ogóle nie rozmawialiśmy o tym, a to się naprawdę dużo dzieje, bo my często mówimy o tym, że nie lubimy Facebooka, nie? W sensie, że hejtujemy Facebooka, staramy się nie korzystać na ile się da. Ja faktycznie, wiesz, wchodzę tylko jak muszę i korzystam z Messengera, no bo wiadomo, że wiesz, ludzie czasem piszą, ale generalnie no, staram się nie wchodzić. No i całkiem niedawno w ogóle zaczął się taki dość duży bojkot Facebooka i to przez duże firmy, które przestały kupować reklamy na fejsie. I o ile wiesz, no takich akcji było w przeszłości, no nie powiedziałbym, że dużo, ale zdarzały się. Niektóre firmy się wycofywały na chwilę, później wracały, wiesz, tam niewiele, jakby nic się nie zmieniało tak naprawdę. Ale tym razem wydaje się, że się zmienia. W sensie naprawdę coś tam ruszyło. To znaczy do firm bojkotujących Facebooka dołączyły dość duże duże korporacje, FMCG i tak dalej, więc wiesz, no takie, które wydawałoby się, że no jednak
jest,
wydają na
fejsie
dużo.
To jest ta akcja, która nazywa się Stop Hate for Profit,
tak,
no nie?
Tak, dokładnie tak. No bo właśnie zaczęło się od tego, że jakby Facebook przez to, że nie moderuje za bardzo, wiesz, tego, co się na fejsie pojawia, no to już było kilka takich akcji, że po prostu zwyczajnie były tam hejterskie rzeczy wrzucane, fake newsy i tak dalej. No i nadal są. I to jest w ogóle ciekawe, że bojkot się rozpoczął, a Mark Zuckerberg powiedział, że i tak wrócą te wszystkie firmy, i tak będą płacić kasę i że oni nic nie zmienią w swoim zachowaniu.
Dlatego Facebooka powinno się zamknąć.
Nie płakałbym, szczerze mówiąc, jakoś specjalnie. Natomiast rzeczywiście no, bojkot trwa. Ostatnio czytałem, że Mark Zuckerberg już do swoich pracowników wystosował jakąś tam komunikację, że no spoko, przewiduję, że to się jeszcze chwilę potrwa, ale generalnie jesteśmy bliżej niż dalej końca bojkotu, więc nie przejmujcie się, zaraz wszystko wróci do normy. Nie? Więc nie wiem, wiesz, czy jakieś pod stołem rozmowy w ogóle trwają, ale na przykład właśnie z tymi wydawcami, czy z tymi filmami, czy na przykład Mark jednak coś tam im naobiecywał, że jednak coś tam zrobią ze swoim działaniem, czy ze swoim podejściem do treści tego typu, które ludzi doprowadziły do szału. No ale podejrzewam, że po pierwsze nic się nie zmieni, a po drugie ten bojkot pewnie się skończy prędzej czy później. No bo tak naprawdę to jest, wiesz, to jest duży problem, bo takie filmy oczywiście nie płacąc za reklamę Facebookowi, no zaoszczędzają dość duży kawałek budżetu. Nie? To jakby wiadomo. Ale z drugiej strony no nie zarabiają, bo te reklamy się ludziom nie wyświetlają, więc na pewno w jakiś sposób pytanie, jak bardzo głęboko weszli w ogóle, wiesz, w reklamy, no ale w jakiś sposób to musi mieć wpływ na ich sprzedaż. No nie ma szans, żeby nie było, no bo jednak wiesz, Facebook jest na rynku już długi czas, stał się takim trochę obowiązkowym miejscem dla firm reklamujących cokolwiek, nie? Jakby no, więc no, jestem bardzo ciekawy, jak głęboko weszli w ten świat i czy faktycznie ten bojkot coś da i czy nie będą musieli, bo właśnie to jest pytanie, kto do kogo wróci z podkulonym ogonem, nie? Że jakby bo trochę jest tak, że i te firmy potrzebują Facebooka, no ale z drugiej strony Facebook też potrzebuje ich. I wydaje się, że w tej chwili Mark Zuckerberg jednak stawia sprawę jasno i mówi spoko, oni wszyscy wrócą z podkulonym ogonem, nie musimy nic zmieniać. Nie? I to jest no takie bardzo muszki w nosie się pojawiły i pewnie zawsze były, tylko że jakby nie zawsze było to tak bardzo widoczne i dobrze zakomunikowane, a tym razem się to bardzo klarownie pokazało. No, znaczy cieszę się, że w ogóle wiesz, że te firmy coś zrobiły, w sensie, że próbują jednak no, coś zmienić, nie? Swój właśnie wycofując kasę z Facebooka, no bo to jest tak naprawdę jedyna rzecz, którą mogą zrobić, nie? Jeżeli chcą jakkolwiek zaprotestować, to mogą tylko nie dawać Facebookowi pieniędzy. Nic innego się nie da zrobić. No i zobaczymy, czy oni to odczują, zobaczymy, jak ta sytuacja w ogóle się zakończy, ale cieszy mnie to, że po prostu cokolwiek się dzieje, nie?
Oj, mnie to bardzo cieszy. Ja to, że coś tam może się zmienić i może upaść, czy coś może zabolać, to jest dla mnie jak po prostu jak miód na moje uszy, Wojtku. Czekaj, nie. Miód na moje uszy.
Dobrze.
W ogóle to nie brzmi
na
dobrze,
serce.
Nie?
No niedobrze. Ale na serce, miód na serduszko.
Dokładnie, więc super mnie to cieszy. Ja jestem naprawdę... Wojtku, no... ja zbieram się powoli, żeby może w końcu ten ruch jakby zrobić, okay. nie? I w końcu może coś usunąć, zamknąć, nie wiem. Ja bym chciał się uwolnić trochę od tego, bo mam też takie wrażenie, że to jest, wiesz, no, że to takie trochę jak starzy ludzie w internecie, nie? To mam takie wrażenie, że tak jest poczucie na temat Facebooka. Ja w ogóle wszedłem dziś na Facebooka i dostałem ten nowy wygląd i mówię, Jezus Maria, wygląda to jeszcze gorzej niż wyglądało wcześniej. I wchodzę i tam jest gówno, w sensie tam nic nie ma, autentycznie nie ma. Reklama, pierdu, reklama, AliExpress, znaleziska, recenzje pomocy. Ja wiem, że prawdopodobnie mam gówniany feed. Z drugiej strony, więc tak jak mówię, no ja Wojtku nie czuję żadnej potrzeby czegokolwiek związanego z Facebookiem poza usunięciem tego. A tak a propos jeszcze wracając tylko do Curve na sekundkę, to ja już nie mam tam pieniędzy. Kupiłem właśnie VPN-a.
O.
Tak, bo ten mulwat, no tak. Z którego już... Tak, no to stwierdziłem, że jakby i tak z niego korzystam, i tak z niego korzystam. I jakby dobrze takiego VPN-a mieć.
No jasne. I co, i sobie po prostu przedłużasz okres.
Dokładnie. Mhm. Dokładnie. W tym momencie mam opłacone. Sprawa się skończyła, a teraz już jest do września.
No i pięknie, no i pięknie. I to jest całkiem sensowne wykorzystanie pieniędzy. No bo to jest
wirtualnych pieniędzy, bo to nie były prawdziwe.
No dokładnie, no to tym bardziej. Więc myślę, że to jakby to jest coś, co zawsze możesz sobie właśnie doładować i korzystać, a skoro i tak korzystasz i...
Jak dostawałem kiedyś baty z tego, z Firefoxa, to za każdym razem płaciłem też za właśnie za mulwat.
No to pamiętam, nawet w jednym odcinku opowiadałeś o tym, że
tak, bo to jest... Teraz co prawda, jak jestem w Polsce, to korzystam z tego VPN-a troszeczkę mniej mimo wszystko, no bo nie mam takiej potrzeby, żeby udawać, że jestem w Polsce. No ale mogę, no nie? I jakby są przypadki, kiedy faktycznie dobrze mieć VPN-a. Mhm. Dobrze mieć, żeby móc go tam gdzieś przeskoczyć. O, właśnie dostałem jakiś... Tak, dokładnie tak. Więc VPN, też w ogóle mulwat, ktoś pytał, jakiego VPN-a korzystam, no to mulwat zachęcam bardzo.
Chociaż tam ktoś miał jeszcze problemy. Mów.
Mam do ciebie właściwie takie jedno pytanie, bo ja wiem, że to trochę temat, który może się powtarza i trochę tak długo z nami jest, ale ja bym bardzo chciał cię zapytać, tylko powiedz mi ten hej. No. Czy z racji tego, że teraz pojawił się człowiek, a hej wymaga, czy się wymaga, no narzuca troszeczkę zmianę w kontekście myślenia na temat maila. Czy to się w jakiś sposób wpisuje, czy jak to teraz wygląda u ciebie z tym?
No wiesz, nie pinganie mnie mailami jest zawsze na propsie, szczególnie teraz. W sensie cieszy mnie to, że jakby większość znajomych wie, w jakiej sytuacji jesteśmy i tak naprawdę mało ludzi do nas pisze. Znaczy oczywiście, wiesz, pisali tam na początku z gratulacjami i tak dalej, no to jest oczywiście bardzo miłe, ale wszyscy mają taką świadomość, że no my teraz musimy sobie tutaj porozkminiać rzeczy i jakby starają się nie przeszkadzać. I to jest super, bo jakby, wiesz, fajne jest to, że jakby znajomi też mają tą świadomość, że to jest dość nietypowa sytuacja. I zresztą ty też tak masz, nie? W sensie dużo mniej piszesz do mnie i za co dziękuję. Ja pewnie bym ci odpowiedział, ale zawsze to jest gdzieś między kęsem kanapki, a wyciągnięciem kupy, nie? Więc jakby...
Tak, ja też jak napisałem do ciebie, czy napisałem też do ciebie, do Arlen, to też napisałem takim wielkim nagłówek: ta wiadomość nie jest ważna.
Ale
myślę, że to jest istotne, nie? W sensie, bo sama wiadomość, którą jakby to nie jest tak, że to sama wiadomość jest istotna, no nie? Ale jakby napisałem, przez 2 tygodnie przynajmniej nie musicie jej otwierać, bo to jest rzecz, którą trzeba zrobić.
No pewnie. Później. Więc jakby wracając do samego hej, oczywiście ta filozofia nie dzwonienia, czyli wiesz, nie powiadomiania o wszystkim, no daje taki spokój w głowie i nie wiem, ja na przykład wchodzę tam przynajmniej raz dziennie, może 2 razy i to mi w zupełności wystarcza, w sensie jakoś maile, na które jakby przekierowałem do tej pory, no nie ma ich za dużo, ale faktycznie to, że nie dostaję powiadomień o nich, nie sprawia, że czuję się odłączony od świata, A z drugiej strony hej pokazuje mi trochę to, że i to też jest tak, że ja wiem, że mogłem to zrobić sobie na Gmailu, nie? Wyłączyć powiadomienia i tam, wiesz, wchodzić raz na jakiś czas i tak dalej. Tylko że hej jakby wspiera jakby automatycznie tego typu podejście do maila. I faktycznie tak mam, że wchodzę raz, może dwa razy dziennie, patrzę sobie, co tam nowego. Jeżeli są wątki, które na pewno chcę dostawać, wiesz, powiadomienia i wiem, że są dla mnie ważne, to po prostu sobie to zaznaczam i to jest super, że to jest właśnie to odwrócenie tej filozofii. Ale generalnie spoko. Cieszę się, że kupiłem. Jakby nie żałuję wcale. I nawet w niektórych miejscach zmieniłem sobie maila na hejowego. Więc jakby to też pokazuje, że
to jest,
ja wiem, że ty już, to zrobiłeś już wielokrotnie już w wielu miejscach, ale faktycznie dla mnie już, nie wiem, miałem mieć kontakt z nowym człowiekiem, z którym wcześniej nie rozmawiałem, no to podałem mu już maila hejowego, nie? Mówię, no dlaczego?
Ja Wojtku jedną rzecz chcę tego powiedzieć, bo ja wiem, że ja o mailu powiedziałem bardzo dużo, ale jedną rzecz, która mnie dość mocno cieszy. No. Zdałem sobie sprawę z tego, że takich maili ważnych, które chcę dostawać teraz w ciągu miesiąca, bo już miesiąc sprawiam okej, jest niewiele. I wyobraź sobie, że przez weekend do inboxu nie przyszło nic.
Wow, no to dobrze.
I co... I wiesz, w ogóle skróty klawiszowe w heju, super, ale jak wchodzę do Paper Trail, to widzę, że dostałem tam maili ze 30, no nie? Sporo dostałem maili w feedzie i sobie na przykład właśnie też w sobotę wieczorem położyłem się do łóżka, odpaliłem sobie heja i sobie scrollowałem i sobie czytałem newslettery. Jak coś mnie zainteresowało, wrzucałem do Instapapera, jak nie, no to po prostu sobie tam, wiesz, przeskrolowałem dalej i w pewnym momencie po prostu stwierdziłem, okej, okay, that's enough. W sensie wiem, że jeszcze nie przeczytałem wszystkiego, ale to wystarczy i zamknąłem. Ale mówię ci, najfajniejsze jest to, że ja mam otwarty ten hej. Ja mam go otwartego jako taba w przeglądarce.
Okej. Okay. Czyli nie korzystasz z tej apki?
A jakoś ta apka na tym nie podoba mi się. W sensie mam wrażenie, że działa dużo wolniej niż w przeglądarce. Okay. Ale może coś zmieniło się, bo jakieś tam aktualizacje widziałem, że były, więc może spróbuję. W każdym razie i fajne jest to, że właściwie przez cały dzień, no nie? Dzisiaj na przykład dostałem, Wojtku, 3 maile.
Okej.
I to są przez cały dzień przyszły do mnie tylko te 3 maile, nie? I to jest super, bo faktycznie to są tylko 3 maile, które są dla mnie istotne, cała reszta, no nie. Więc, widzę właśnie, że aktualizacja do Hail na Maca się też pojawiła. No. Także tak, cieszę się, Wojtku. Bardzo się cieszę. Ja oczywiście jeszcze raz dużo zdrowia wszystkim. Młody człowiek, mam nadzieję, że będzie pozwalał ci nagrywać podcast i rozmawiać na temat technologii jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat. A my teraz chyba, Wojtku, możemy zakończyć tę przygodę i spotkać się w After Darku.
Owszem, no ja też mam nadzieję, że jakby to nadal będzie trwało bez przerwy i bez problemów. Natomiast no wiadomo, że trochę to jest inne niż na co dzień i po prostu a to będę mówił ciszej, a to będę, wiesz, znajdował jakiś czas, w którym będziemy się starać nagrywać, no ale będziemy się starać nadal nagrywać, o ile będzie to tylko możliwe. Nawet jeżeli nie będzie to, wiesz, taka standardowa forma jak do tej pory, czy jak dzisiaj się udało akurat, to bardzo mi zależy na tym, żeby Jesłos trwał i będziemy po prostu kombinować i dynamicznie się dopasowywać do sytuacji i tyle.
Pozdrawiam cieplutko i do usłyszenia już za tydzień.
A.
Elo.
Jesłos Podcast, czyli gadżety i bzdety.